Podcast napędza właściciel brandu Divers oraz Divers Extreme Team, sportowej marki stworzonej z pasji do motoryzacji. Dzień dobry i witam w kolejnym podcaście na temat Formuły 1, tym razem samotnie, ponieważ tak jak doskonale wiecie, Bartek jest w Chinach. Nie udało się tym razem sprowadzić mi tutaj gościa, ale spokojnie, myślę, że to też nie jest ostatni moment, w którym tego gościa w ogóle sprowadzić możemy. Wróciliśmy po 5 latach do Chin. 2019 to oczywiście ostatni sezon, kiedy tamten wyścig się odbył, tysięczny wyścig w historii Formuły 1, ten już był 1106, więc szybko nabijamy na tym liczniku kolejne rundy i będziemy pewnie nabijać je jeszcze szybciej, kiedy dojdzie jakiś ten 25 wyścig w kalendarzu. Chociaż już uważam, że to 24 to jest naprawdę dużo. Jeszcze jest kilka niestety wolnych tygodni, które można jakkolwiek zagospodarować, więc myślę, że Formuła 1 będzie bardzo, bardzo do tego skora. Ale dobra, to w tym momencie nie jest najważniejsze. Dziwny weekend za nami. To chyba tak myślę możemy określić, bo zaczęło się od tego, że po przyjechaniu na tor wszystkim wydawało się, że coś jest nie tak z asfaltem. Ale to nie było tak, że to była nowa warstwa asfaltu, bo absolutnie nie. Okazało się, że Chińczycy, aby odzyskać najwyższą klasę FIA, czyli tą Grade 1, zrobili pewne modyfikacje na torze, zmienili bariery i dodatkowo, aby z asfaltu nie wypadały te takie drobne kamyczki, pomalowali tor farbą bitumiczną. I ta farba bitumiczna sprawiła, że mieliśmy zdecydowanie mniej przyczepności, niż by tego kierowcy chcieli. I wiecie co, to też bardzo nam zmieniło ten weekend, który już był trudny, bo to był weekend sprinterski, więc wiedzieliśmy, że ten jeden trening sprawi, że będzie mało czasu. Dodatkowo okazało się, że to akurat mówił George Russell w jednym z wywiadów, że 3-4 sekundy wolniej jeżdżą okrążenia na suchym, niż myśleli, że będą jeździć. To też pokazuje, jak bardzo zmienił się wobec przewidywań, które gdzieś miały zespoły ten tor. I wiecie co, no, wydaje mi się, że jeżeli robicie coś, takie rzeczy jako organizator, to powinniście informować o tym FIA i Pirelli. Tam wytłumaczenie chyba było dosłownie takie, że ale nikt nie zapytał, to w sumie my też nie mówiliśmy. Potem w ogóle wyszła informacja, która początkowo miała być dosyć tajna, potem Pirelli już samo ją podało, że asfalt w Chinach zostanie wymieniony w czerwcu i w lipcu, więc będziemy mieli kompletnie nową nawierzchnię na przyszłoroczny wyścig. To akurat sprawa bardzo, ale to bardzo ciekawa, bo to też wcale nie oznacza, że będzie lepiej, bo wiemy, jak to bywało. Nowe asfalty mają to do siebie, że lubią potem też ten bitumit odprowadzać i dzieje się to, co działo się chociażby w Turcji, co pewnie doskonale pamiętacie, w ostatnim wyścigu w Turcji. Druga dziwaczna rzecz, o której powiedzieć trzeba, to są te pożary trawników. Ja tutaj sobie będę zapisywał timestampy, żeby wam było też łatwiej. Pożary trawników, słuchajcie. Nie widziałem czegoś takiego w Formule 1, żeby trawa nagle dokonywała samozapłonu w zakręcie numer 7 dokładnie. Hipotezy były dwie. Jedną były jakieś chemikalia, które miały pomóc trawie we wznoszeniu się, w rośnięciu. A druga hipoteza była taka, że przez to, że tor jest położony na terenie osuszonego bagna, tak jest, że być może to metan, który się gdzieś wydostawał, ponieważ no z bagien wydostają się przeróżne gazy, być może on się podpalił. FIA prowadziło śledztwo. Sprawdzano bardzo różne scenariusze. Oba te incydenty miały miejsce przy zakręcie numer 7, ale nie wyszło nic z tego dochodzenia. Okazało się, że słuchajcie, nie możemy tu nic znaleźć. Oczywiście polewano tam trawę wodą, byli panowie z gaśnicami gotowi w razie czego, żeby gasić, ale po tym pierwszym incydencie, który był w jedynym treningu, a potem drugim w trakcie kwalifikacji do sprintu, już potem żadnego problemu nie było. Natomiast dziwaczne jest to, że w Chinach, gdzie padał deszcz, słuchajcie, i było dzień wcześniej, bardzo mocno padał deszcz przed wyścigiem. Wiadomo, Bartek tam poleciał, przy okazji jeszcze spowodował powódź w Dubaju, bo tam miał międzylądowanie. Więc wydawało się, że no, trawa nie powinna być sucha, więc prawdopodobnie gdzieś albo tam to cokolwiek używali Chińczycy do trawnika, bo pewnie oni też mają trochę inne specyfiki niż my tutaj pod sankcjami Unii Europejskiej. to oni pewnie też trochę czego innego używają. W każdym razie wydarzyło się dwa razy, potem się nie powtórzyło i na szczęście nie wpłynęło to na dalszy ciąg weekendu. Weekendu ze sprintem, weekendu, po którym obiecywaliśmy sobie naprawdę sporo. Myśleliśmy, że będziemy w stanie tutaj zobaczyć coś niespodziewanego, że to, że będziemy mieli jeden trening po 5 latach, że nie było tutaj tych samochodów nowej generacji nigdy. Sprawi, że Red Bull będzie miał jakieś kłopoty, że nie do końca będzie pewne, jak to auto ustawić, że może nie trafi z ustawieniami, że może Ferrari na tym skorzysta, McLaren na tym skorzysta, czy ktokolwiek inny. No okazało się, że nie. Okazało się, że Red Bull był tak samo mocny, jak i wszędzie, a nawet mam wrażenie, powiem wam szczerze, że chyba jeszcze mocniejszy niż mogliśmy się tego spodziewać. Świetnie trafili od samego początku, ale przejdziemy sobie spokojnie przez wszystkich kierowców. Odpalę sobie tylko, pozwolicie, jeszcze jedną rzecz, żebym mógł w razie czego sobie spojrzeć na opony, ponieważ z jakiegoś powodu Twitter Pirelli nagle nie istnieje i nie chce działać, nic Pirelli nie wrzuciło na tego Twittera. Przez co nie mam dostępu do tych grafik Pirelli, na których się z Bartkiem najczęściej opieraliśmy. Nie wiem zupełnie, o co z tym chodzi. Oczywiście jeszcze jak na złość przestał mi działać internet, bo przecież dlaczego by miałoby być normalnie. Przestawimy sobie to na koniec. O ile się mi to w ogóle wszystko wczyta, chyba nie za bardzo chcę. Dajcie mi moment, przepraszam. Podcast na żywo, że tak powiem. W każdym razie, słuchajcie, weekend sprinterski, więc tak jak się domyślacie, postaram się powiedzieć o każdym z kierowców, co robił w każdej sesji. To też niekoniecznie będzie takie proste. Dużo o karach, bo FIA zaczyna przekraczać pewną granicę. Mam takie wrażenie, FIA też pokazuje swoją niekompetencję po raz kolejny i pokazuje, że nie radzi sobie z tym, co się wokół nich dzieje, jak głupio to nie brzmi, ale naprawdę no myślę, że każdy z nas widzi, że coś tutaj ewidentnie nie gra i tak naprawdę zacznie się to już przy pierwszym kierowcy, którego omówię. Kolejność odwrotna do tej kolejności, którą mieliśmy w wyścigu. Zaczynamy od Valtteriego Bottasa. Finn z awarią silnika zakończył ten weekend, powiedział, że nie wiedzą, co się jeszcze stało, po prostu wyłączył się silnik, stracił moc, ale to był naprawdę dobry weekend Valtteriego i to trzeba mu oddać. Nie wiem, czy tak go natchnęła rozmowa, wywiad, który prowadził z nim Bartek, czy o co chodzi, natomiast naprawdę Valtteri i generalnie cała ekipa Saubera wypadli naprawdę, ale to naprawdę dobrze. 9 w kwalifikacjach do sprintu, 12 w sprincie, 10 w kwalifikacjach do wyścigu głównego, no i jechał gdzieś w okolice punktu. Tak bym to powiedział. Na pewno gdzieś byłby bardzo blisko Hulkenberga. Nie wyobrażam sobie, że miało być inaczej, tak samo jak zresztą było w kwalifikacjach. No ale Valtteri Bottas, tak jak mówiłem, awaria, zatrzymuje się na torze. No i co? I mamy żółtą flagę. Logiczne. Jak widzimy, że stoi Valtteri Bottas, no wszyscy spodziewamy się wirtualnego samochodu bezpieczeństwa albo samochodu bezpieczeństwa. No już zależy od tego, jak podejdzie do tego dyrektor wyścigu. 96 sekund minęło, zanim wirtualny samochód bezpieczeństwa się pojawił. Co ja uważam osobiście za skandal, w momencie, w którym kierowca stoi przy mocnej strefie do hamowania i on wysiada ze swojego samochodu, ponieważ no musi z niego po prostu wysiąść. I on wysiadając narażony jest tak naprawdę na to, że jeżeli ktoś popełni błąd, dojeździ do tego zakrętu, a mamy tylko żółtą flagę, przypominam, podwójną żółtą, ale nadal żółtą flagę, to może się wiązać z absolutnie wielką tragedią. Uważam, że tutaj powinno być jakieś wewnętrzne dochodzenie, bo to nie powinno się na tym skończyć, że przejdziemy do porządku dziennego nad tym, że facet wysiadł sobie z bolidu przy żółtej fladze i poszedł sobie do tego bolidu, zanim pojawił się wirtualny samochód bezpieczeństwa. No jest to sytuacja kuriozalna i bardzo, bardzo niebezpieczna i nie pierwsza taka sytuacja. To jest w tym wszystkim najgorsze, bo recydywa FIA zawsze boli najbardziej. 19 miejsce Yukio Tsunody, który no niestety, ale został wyrzucony z tego wyścigu przez Kevina Magnusena. O tym, co zrobił Kevin Magnusen, powiemy sobie później, ale uderzenie, które dostał Yuki, po prostu zakończyło jego wyścig. Ale poza tym to nie był dobry weekend Jukiego Tsunody w kwalifikacjach do sprintu. 19 w sprincie był, 16 w kwalifikacjach do głównego wyścigu znowu był 19. Był gorszy od Daniela Ricciardo. To jest rzecz, którą możemy powiedzieć naprawdę, naprawdę rzadko. On tutaj próbował pojechać troszeczkę odmiennie, bo on startował na miękkiej oponie. To też mu niewiele w tym wszystkim dało. Potem ta różnica w strategiach z Danielem sprawiła tak naprawdę, że i tak Daniel był przed nim. I wiecie co? No, najbardziej zaskakujący był temat tego, że Yuki zaczął brzmieć jak Daniel Ricciardo, który to przecież wcześniej mówił, że coś tu ewidentnie nie gra, pojechałem dobre okrążenie, nie wiem co się stało, nie wiem dlaczego byłem wolny. I to samo mówił Yuki Tsunoda w Chinach, to też był debiut Yukiego Tsunody w Chinach, więc to też nie trzeba sobie powiedzieć, że to może być powód tego, że tutaj po prostu nie poszło tak jak pójść miało, ale słaby weekend do zapomnienia i tak naprawdę już teraz tylko myślałem, musi być Yuki w Miami, bo to może być też taki moment, w którym Daniel trochę się odrodzi i odzyska trochę wigoru. Zobaczymy, ale Yuki, no to nie jest Yuki Tsunoda, do którego przywykliśmy w tym sezonie. Na 18 pozycji jego kolega Daniel Ricciardo. Daniel też wyścigu nie ukończył. Tutaj jest w ogóle piękna, kuriozalna sytuacja kolejna, która leci prosto do ogródeczka FIA, ale to na koniec tej krótkiej notki o Danielu. 16 WSQ będę mówił czasami jako kwalifikacja do sprintu. 11 w sprincie, 12 w kwalifikacjach. Był dobry też, gdzieś mógł się zakręcić w okolicach punktu być może. Natomiast Lance Stroll postanowił, że on nie chce, żeby Daniel Ricciardo jechał dalej w tym wyścigu i go po prostu staranował. Tak to się skończyło. Sytuacja kuriozalna. Połączymy sobie Daniela z Lansem. Lans był 16, 15 miejsce w kwalifikacjach do sprintu, 14 w sprincie, 11 w kwalifikacjach, znowu gorszy w każdym aspekcie od Fernando Alonso. Do tego pod samochodem bezpieczeństwa on tam narzekał na efekt domina, bo efekt akordeonu, nazwijcie to jak tam chcecie, że faktycznie zaczęli kierowcy z przodu hamować, ale Daniel Ricciardo jasno powiedział, słuchajcie, ja widziałem onboard, facet się patrzy w prawo, patrzy gdzieś tam na wierzchołek, zamiast patrzeć na mnie, co jest jego jedynym, absolutnie jedynym celem pod samochodem bezpieczeństwa, uważać, czy przypadkiem ktoś tam z przodu nie zaczyna hamować. Wszyscy jakoś byli w stanie tej kolizji uniknąć. Być może Daniel Ricciardo delikatnie puknąłby w Oscara Piastriego, ale to nie skończyłoby się w taki sposób, jaki się skończyło przez Lansa Strolla. I tutaj też dochodzimy do jeszcze jednej rzeczy. 10 sekund, to sobie podsumuję chyba na sam koniec, bo trudno będzie mi to tutaj zrobić. Fernando Alonso jest po prostu za daleko z przodu względem Lance'a Strolla, żeby to ze sobą połączyć. No i jeszcze warto powiedzieć, Lance Stroll przecież miał wielkie pretensje i powiedział, że ten idiota zahamował nagle i sprawił, że w niego wjechałem. Daniel Ricciardo był kompletnie wściekły, powiedział, że zagotowała się w nim krew, że już trochę ochłonął, jak już poszedł do dziennikarza, ale i tak powiedział, i tutaj cytat dosłowny, jebać tego gościa, więc słysząc takie słowa z ust Daniela Ricciardo, który zawsze jest uśmiechnięty, no to jest naprawdę rzecz zaskakująca. Wydaje mi się, że to jest też... Lance Stroll dostał 2 punkty karne. To jest bardzo ważne. Dostał 2 punkty karne. Tak samo Daniel Ricciardo dostał karę 10 sekund, słuchajcie. I 2 punkty karne za wyprzedzanie pod... Tak, jeszcze poczekajcie, bo to jeszcze sprawdzę, bo tutaj nie jestem pewien, bo to jest ostatnia kara, jaka spadła. Tak, 2 punkty karne. Ogólnie ma ich 2. Co ciekawe, Lance Stroll ma ich 4. Z 12, które jeżeli zdobędą, jak dziwnie to nie brzmi, to wtedy zostaną zbanowani na jeden wyścig, ale jak wiemy, FIA zrobi wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Patrz, Pierre Gasly taranujący Estebana Ocona w Australii, nie dostający punktów karnych, żeby przypadkiem właśnie nie został ukarany zawieszeniem na jeden wyścig. Wiecie co? Już któryś raz, jak to mówię, niedobrze. Tam jakiś drinking game się z tego stworzy w komentarzach jeszcze. To jest kolejny skandal, że Lance Stroll taranuje innego kierowcę i eliminuje go z wyścigu. Ja wiem, nie karzemy za skutek, tylko za incydent, ale dalej incydent jest kuriozalny, bo jeżeli jako kierowca Formuły 1 ty nie jesteś w stanie zahamować przy prędkości pod samochodem bezpieczeństwa żeby nie wjechać w gościa, który jest przed tobą, to coś tutaj nie gra. No coś tu jest zdecydowanie nie tak. Lance Stroll zachował się jak idiota i tutaj raczej to w jego stronę takie inwektywy powinny lecieć, a nie w stronę Daniela Ricciardo. No i teraz uwaga. 10 sekund kary dla Lance'a Strolla, które tak naprawdę prawie że nic nie zmieniły. Lance Stroll sobie zjechał do alei serwisowej po jeszcze jedne opony, wyjechał i jeszcze był w stanie nie skończyć tego wyścigu ostatni dzięki pewnemu człowiekowi, który też... Szkoda gadać. Też 10 sekundami karnymi tak swoją drogą. No i Daniel Ricciardo dostał karę 10 sekund za wyprzedzenie Nico Hulkenberga pod samochodem bezpieczeństwa. Daniel z jakiegoś powodu uważał, że jeżeli on po tym uderzeniu, które zebrał od Lance'a Strolla, może... On po tym uderzeniu został wyprzedzony przez Nico Hulkenberga i uznał, że przecież jechał przed nim, więc on sobie tam wróci. No ale według artykułu, już wam dokładnie powiem, artykułu, słuchajcie, 55.8, sędziowie uznali, że nie było absolutnie żadnych wskazań do tego, żeby miał go wyprzedzać, że miał prawo Hulkenberg go wyprzedzić w momencie, w którym Daniel Ricciardo tam sobie frunął. No to Daniel dostaje 110 sekund kary. No ale Daniel nie skończył wyścigu, więc co dzieje się z 10 sekundami kary? Tak jak się tego spodziewacie, 3 miejsca karne w Grand Prix Miami. W Grand Prix Miami, ponieważ jest tutaj napisane, że są to 3 miejsca w następnym wyścigu, nie w sprincie, ponieważ przepisy wyszczególniają sprint i wyścig, więc w tym wypadku mówimy tutaj o wyścigu głównym w Miami, także gdziekolwiek się nie zakwalifikuje Daniel Ricciardo, to będzie trzeba mu 3 miejsca zabrać. Rozumiecie idiotyzm tej sytuacji? Lance Stroll, 10 sekund kary, 2 punkty karne za wjechanie w typa i tym wjechaniem w typa sprawił, że gość dostał 10 sekund kary. Znaczy, no to też wiadomo, błąd Daniela, tutaj też nie ma co go wybielać, ale fakt, że on odpadł z wyścigu przez tego Lance'a Strolla sprawia, że kara przenosi mu się na kolejny wyścig. No jakby głupota tego wszystkiego jest po prostu nie do zmierzenia. To przy Fernando Alonso jeszcze sobie do tego wrócimy, ale po prostu ręce opadają, co robią sędziowie w tym roku. Logan Sargent, ostatni sklasyfikowany z kierowców. Tu sobie przejdźmy, myślę, dalej. Wiecie co? No, Jezu, znowu to powiedziałem. 20 w kwalifikacjach do sprintu, 18 w sprincie, 20 w kwalifikacjach. Forma Konstanz cały czas jest najsłabszym kierowcą kwalifikacyjnym w stawce. Startował z pitlane, była próba jakiejś zmiany ustawień, oczywiście nic to nie dało. On też wyprzedził pod samochodem bezpieczeństwa, już wam dokładnie mówię, tutaj też jest 10 sekund kary, 2 punkty karne, bardzo ważne, 2 punkty karne. I on też wyprzedził akurat Nico Hulkenberga, tam chodziło o to, że panowie do linii, drugiej linii samochodu bezpieczeństwa dojeżdżali. No i Logan z jakiegoś powodu uznał, że on był, może inaczej. Tutaj kara, rzucanie winy na Logana całej trochę nie ma sensu, bo Logan wyjeżdżał z alei serwisowej i mógł nie widzieć, że na linii samochodu bezpieczeństwa tej drugiej szybciej był Nico Hulkenberg, ale od tego ma zespół, który powinien mu powiedzieć, słuchaj, przepuść go, bo ewidentnie się nie zmieściłeś, zespół też tego nie zauważył, ergo równa się to karze, ona oczywiście nic nie zmienia, Logan Sargeant tak był ostatni. Ona się z którą już gadaliśmy, myślę, że tu już nie ma oczu. A, w sumie ja jeszcze jedną rzecz mogę dodać, on tam był 15, tak jak mówiłem, w kwalifikacjach do sprintu, 14 w sprincie, 11 w kwalifikacjach. Przypomnę, że jego kolega z zespołu był dwukrotnie trzeci w kwalifikacjach i walczył z Red Bullami na starcie wyścigu. Gruzowany jest Kanadyjczyk przeokrutnie, jakby tam nie ma już czego zbierać, trzeba sobie dać sprawę, że po prostu, ale... Lance Stroll nie jest kierowcą Formuły 1, to już któryś raz pada w tym podcaście i tutaj zostaje tylko zacytować jeden z moich ulubionych cytatów z historii YouTube'a, czyli it's time to go, po prostu to jest moment, w którym należy sobie powiedzieć dość, zrozumieć, że to już nie ma sensu i poddać się, mam takie wrażenie. Lorenz Stroll, Lorenzie, drogi, kochany Wawrzyńcu, Strolowiczu, nie wolno mi tak mówić, Wawrzyńcu Strolu, czas przejrzeć na oczy i zdać sobie sprawę, że twój syn po prostu, jakby Formuła 1 to za wysokie progi, no, za duże buty, chłop sobie nie daje rady, daje na to kolejny dowód, ile jeszcze tego gnoju trzeba przepychać, cytując klasyka. 15. Kevin Magnussen. Lepszy has w sprincie, gorszy has w wyścigu i w kwalifikacjach. Ten sprint też tak trochę im nie wyszedł. Te kwalifikacje ze sprintu głównie im nie wyszły. O tym też mówili obaj kierowcy i trochę nie wiedziałem, o co im chodzi. Potem zrozumiałem, jak zobaczyłem, co robił Nico Hülkenberg odpowiednio w popołudniową, w sobotę po południu czasu chińskiego i w niedzielę w wyścigu. To wtedy zrozumiałem, ale też Kevin Magnussen po raz kolejny udowodnił, że ściganie się potrafi sprawiać mu bardzo duże problemy. Wjechał w Yukiego Tsunodę, jakby przywołał przed wielu lat torpedę Daniła Kwiata. Dosłownie zachował się jak Daniel Kwiat. Wjechał w Yukiego Tsunodę, wyeliminował go z wyścigu. Dostał 10 sekund kary i 2 punkty karne. Tak? Pamiętamy. 10 sekund, 2 punkty karne, jako że było to już w takim momencie wyścigu, w którym nie zjeżdżał on do alei serwisowej, no to przełożyło się to oczywiście na to, że nie doliczono czas do jego wyniku. To też jakby, umówmy się, niewiele zmieniło w jego całej sytuacji. No brawo, Kevin, po prostu. No. Kolejny raz świetnie. Po prostu 5 punktów karnych masz łącznie. Też dziwi mnie, że tak mało, bo to nie jest pierwszy, nie jest ostatni raz, kiedy Kevin Magnussen zachowuje się w sposób dyskusyjny na torze. Mocne ataki, tak, ale mocne ataki, które mają jakąkolwiek szansę powodzenia, a nie są jakimś atakiem kompletnym ściętej głowy. 14. Miejscowy bohater Joe Guanyu rzucił się tam w pogoń za Pierrem Gaslym, nie udało się. 10. w kwalifikacjach do sprintu. Brawo, naprawdę najlepszy wynik kwalifikacyjny, szkoda, że do sprintu. 9. w sprincie, więc zabrakło naprawdę niewiele. Potem byłby 10., ale tam odpadający Alonso sprawił, że awansował na 9. miejsce. Zabrakło niewiele. Mógł być Joe z tym jednym punkcikiem przed swoją publicznością. Myślę, że Chiny by absolutnie oszalały. 16. w kwalifikacjach normalnych. 14. kończy wyścig, tak jak mówiłem. Fajnie, emocjonalnie. Widać było, że kibice żyli. Wyprzedany w ogóle był wyścig. Żyli kibice każdym manewrem przedzania Guanyu i on sam też no, dał tym kibicom trochę radości. Fajny był ten moment, w którym pozwolono mu się zatrzymać na tej prostej. Postawiono taki specjalny znacznik dla niego. Pierwszy wyścig w Chinach, pierwszy po 5 latach, pierwszy z chińskim kierowcą za kierownicą. Wielka sprawa dla Chińczyków i wydaje mi się, że też to na to zwraca Valtteri Bottas uwagę u nas, mówiąc, że tutaj ta kultura motorsportu dopiero rośnie. Joe też o tym mówił, że ma nadzieję, że gdzieś te inwestycje w karting, w młodych kierowców będą poczyniane przez bogatsze chińskie rodziny, czy po prostu bogatych Chińczyków. Super, brawo Guanyu, szczególnie brawo za sprint. Tam naprawdę pokazałeś się z bardzo dobrej strony w tym segmencie sprinterskim. Wielkie brawa i to chyba też jest dobry prognostyk dla Saubera, że gdzieś zaczynają coś znajdywać, więc brawo. 13. Pierre Gasly, słuchajcie, i to jest naprawdę dobra pozycja, biorąc pod uwagę, że on nie miał poprawek w ten weekend. 16. w kwalifikacjach do sprintu, 15. w sprincie, 15. w kwalifikacjach i 13. w wyścigu. Oczywiście, że byłby niżej, gdyby do mety dojechał Daniel Ricciardo, gdyby dojechał Valtteri Bottas i gdyby Lance Stroll nie miał pomroczności jasnej, no to nie byłaby 13. pozycja, umówmy się. To akurat Alpine jest tutaj wielkim beneficjentem tego, co się działo, ale byli w walce w środku stawki. Nie dali się, już nie było to Alpine, które traciło na okrążeniu jakieś nieprawdopodobne liczby, tylko oni naprawdę potrafili się trzymać i dać jakąkolwiek walkę innym samochodom, chociaż Pierre Gasly się strasznie spłakiwał przez radio, jak ktokolwiek z nim walczył, to praktycznie w każdej walce narzekał, mówił, wypychają mnie z toru, Boże, nie dają mi jeździć. Więc też pod tym względem patrząc, to Francuz się nie popisał, ale to 13. miejsce dla nich to na pewno dobre. Też bardzo groźna sytuacja w alei serwisowej. Tam był problem z jednym z kół. No i jakby podnośniki wyglądały jakoś to dziwnie, jakby one się same opuściły. Gasly jakby ruszył, bo tam się zielone światło pojawiło. Koło było niedokręcone. Jeden z mechaników tam się przewrócił. Na szczęście chyba tam się nic nie stało, bo Pierre pytał przez radio, powiedziano mu, że wszystko jest okej. Finalnie skończyło się 10 tysiącami euro kary dla zespołu, ale sytuacja była niebezpieczna, no i też częściowo komiczna, a też podnosi ciekawy argument, to Mikołaj Sokół zauważył już po, no tak zwanym poza anteniu, w trakcie rozmów w redakcji, że a może to jest tak, że tam coś się dzieje, może to jest tak, że pistolet wysłał sygnał, że koło jest nagle dokręcone i podnośniki popuściły się same, czego robić nie powinny, bo jak wiemy, automatyzacja pit-stopów została ograniczona do absolutnego minimum, więc może mamy jakąś aferkę związaną z Alpine na horyzoncie. Ale to, co też warto powiedzieć, tylko w jednej sesji Pierre Gasly był szybszy od Estebana Ocona. Ja wiem, poprawki, ten miał, ten nie miał, ale nadal to jest kolejny wyścig, w którym Esteban Ocon jest szybszy. Za 5 wyścigów nikt nie będzie pamiętał, czy to były poprawki, czy nie. Znaczy Pierre Gasly będzie pamiętał, bo on powtarzał to każdemu jak mantrę w każdej możliwej sesji, że ja nie mam poprawek jakby co. Pamiętajcie, ja nie dostałem poprawek, żeby nie było, żebyście nie zapomnieli, ja nie mam poprawek. Więc on będzie pamiętał, my pewnie o tym jakiś czas zapomnimy, a jeżeli dalej będzie przegrywał ze Stabanem Okonem, też mu nie pomoże. Alex Albon, 18 w kwalifikacjach do sprintu, 17 w sprincie, 14 w kwalifikacjach, 12 finalnie w wyścigu. Po sprincie wściekły, powiedział, że to nie był dobry występ, że było tam więcej do wyciągnięcia. Niech pięknie pokazuje tylko to, gdzie kto ma sufit, kiedy Alex Albon był po sprincie wściekły, a sergeant przed nim powiedział: ja w sumie dobrze pojechałem, jestem z siebie zadowolony. By sporo powinno wam powiedzieć. Świetny kask, absolutnie najlepsze malowanie okolicznościowe, chociaż Robertowi Smoczyńskiemu się bardzo nie podobało. Nie lubi Robert, jak są oczy na kasku, wyobraźcie sobie. Ale Williams, to pomimo tego 12 miejsca, to nie był dobry weekend Williamsa, też powiedzmy sobie szczerze. Długie, proste, więc myślałem, że być może tu gdzieś jakaś zaskoczka, coś może znajdą. 12 pozycja, przegrana z jednym z bolidów Alpine, to nie jest dobra okoliczność, też biorąc pod uwagę tych, którzy odpadli, bo być może Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, myślę, że na pewno, no i Lance Stroll, myślę, też na pewno, byliby przed Alexem Albonem, także to też byłaby zdecydowanie gorsza pozycja. On też skorzystał na tym, że te samochody do mety nie podojeżdżały, że 3 samochody do mety nie dojechały, a Logan Sargeant po prostu nie umie jeździć bolidem Formuły 1. Czekałem na Miami, wydaje mi się, i będą próbowali tam wrócić do lepszej dyspozycji. Esteban Ocon, 11, to już wspominałem, 17 w kwalifikacjach do sprintu, jedyna przegrana sesja z Pierrem Gaslym, 13 w sprincie, 13 w kwalifikacjach, no i właśnie tuż za punktami powiedział, że jest zadowolony, uważa, że było miejsce, że to zmaksymalizowali tak naprawdę ten weekend, że nie było szans zdobyć inaczej, że nie było nie byli w stanie wyciągnąć nic więcej z tego, co wyciągnęli. Że on był niezadowolony po samym sprincie. Powiedział, że tu jest... Po kwalifikacji sprintu, przepraszam. Powiedział, jest sporo do wyjęcia z tego samochodu jeszcze. Pierwszy raz mogę to powiedzieć, nie udało nam się złożyć dobrych ustawień. No i faktycznie, potem jak te lepsze ustawienia się pojawiły, no to przełożyło się to na 11 miejsce. Nie są na ostatnim miejscu w klasyfikacji generalnej już w Alpine, to też jest duża sprawa i o tym też warto powiedzieć. Jakiś taki może dobry moment to jest dla nich. Może też nabiorą jakiegoś takiego momentum. Może to ich natchnie gdzieś do jakichś lepszych wyników po prostu. Więc brawo. Mimo wszystko brawo dla Estebana Ocona. No tutaj po 11 pozycji trzeba było dojechać i tak. Nawet jeżeli tam ludzie podpadali. Także też nie ma co tak bardzo ten Alpine tutaj umniejszać. 10. Pierwsza punktowana pozycja, jeżeli chodzi o wyścig. Nico Hülkenberg. 13 w kwalifikacjach do sprintu. 19 w samym sprincie. 9 w kwalifikacjach. Świetnych kwalifikacjach znowu Q3. Znowu forma. Świetna forma. Świetna, absolutnie świetna forma. Nico Hülkenberg naprawdę zgłasza akces do tego, żeby jakiś większy gracz się nim zainteresował. Ten pierwszy, który może uciec z Haasa, no to jest chyba faktycznie Nico. No słaby tylko ten sprint tak naprawdę. Poza tym wszystko było ok. Oni narzekali zresztą, tak jak mówiłem, po kwalifikacji do sprintu i po samym sprincie, ale tam, gdzie te punkty można było realnie zdobyć, no to tam dali radę, zdobyli ten jeden punkcik, prawie połowa punktów z zeszłego sezonu już zdobyta przez Haasa. Jesteśmy w piątym wyścigu, brawo Günther Steiner. Kolejny dowód na to, że decyzja Gina Haasa, pomimo tego, że on sam jest też częściowo winny temu wszystkiemu, była jak najbardziej słuszna. Naprawdę. Hulkenberg mnie zaskakuje. Cały czas mnie zaskakuje. Tak samo jak Lewis Hamilton, który był dziewiąty w głównym wyścigu, był drugi w kwalifikacjach do sprintu. Proszę ciszej, proszę ciszej. Drugi w kwalifikacjach do sprintu, drugi w sprincie. 18 w kwalifikacjach do wyścigu, skończył 9. Świetnie sobie poradził w kwalifikacjach do sprintu. Ten najlepszy z tych, którym się nie udało włączyć opon, tak to powiedzmy. Powiedział sam, zyskaliśmy na tym, że jechaliśmy w deszczu tą ostatnią część SQ i tam w tym SQ3 mogłem cokolwiek więcej zrobić, ponieważ był bardzo podekscytowany w ogóle tym, że padało. To sprawiło, że on naprawdę po dobrym starcie i po tym jak się uporał z Lando Norrisem, a Lando Norris popełnił błąd, wyjechał sobie na pierwszym miejscu, potem musiał tylko uznać wyższość Maxa Verstappena i dojechał na tej drugiej pozycji, 7 punktów dla Lewisa. Był zadowolony, no nie miał powodu, żeby zadowolonym nie być. Potem powiedział po sprincie już też, że jakby spokojnie, dużo się nauczyliśmy, wyciągnęliśmy bardzo dużo wniosków. Ja pojechałem na mediumach, George pojechał na softach, złożymy z tego jakiś fajny setup. Okazało się, że taki setup złożyli, że 18 był w kwalifikacjach i musiał się przebijać przez stawkę. Narzekał na wąskie okno pracy samochodu znowu, ale też wziął na siebie winę, powiedział, że to on przekombinował z ustawieniami i że to on jest temu wszystkiemu winien. Także miło ze strony Lewisa Hamiltona, że potrafi się do winy mimo wszystko przyznawać, chociaż początkowo tak to wcale nie brzmiało. Szukał sobie trochę wymówek Hamilton, co by nie mówić. Natomiast, słuchajcie, wywiad z nim po kwalifikacjach pokazał mi, że Lewis Hamilton to już w myślach już je gelato, uczy się włoskiego i odwiedza Mattie Binotto w winnicy. Rozmawiają po włosku, jedzą carbonare, gdzieś obok biegają jakieś włoskie dzieci. Lewis Hamilton już nie jest kierowcą Mercedesa. To już jakby ten temat się skończył. To, co dostali w tym roku, to W15, to nie jest dobry samochód. Przynajmniej na ten moment. Zobaczymy, co jeszcze będą w stanie z niego wykrzesać. Ale w tym momencie to nie jest dobre auto. I powiem wam, że nie wiem, czy to będzie dobre auto. Mają być poprawki już w Miami. Udało się chyba to przyspieszyć, bo miała być na Imole, z tego co pamiętam. Poprawki duże mają być w Miami. Może tam coś się zmieni, ale pytanie, czy tak będzie. Mercedes, mam wrażenie, oni nadal nie wiedzą, co się dzieje z tymi samochodami. Oni dalej nie potrafią ustawić auta, dalej nie potrafią wyprodukować samochodu do tych regulacji technicznych. Divy to domena Mercedesa i to chyba jest kolejna diva, która po prostu to okno pracy ma tak wąskie, że nie są w stanie się w nim zmieścić. No ale mówię, Lewis się śmiał, powiedział shit happens, jakby zdarza się, co ja mam płakać. Więc no, Lewis Hamilton no, po tych pięknych latach tej wielkiej miłości z Toto Wolffem, z Mercedesem, mam takie wrażenie, że wszystko już kompletnie się rozjechało. Też język ciała pomiędzy George'em a Lewisem pokazuje, że tam chyba też te stosunki pomiędzy nimi nie są najlepsze, ale to też jakby mają do tego prawo. No, Lewis jest pewnie już powoli odsuwany od zespołu, a sam też daje znaki, że niespecjalnie go to wszystko interesuje. 8 miejsce dla Oscara Piastriego. To jest chyba największy pechowiec. Mogę tak powiedzieć? Kurczę. No nie wiem, Australijczycy mieli największego pecha, bo i Oscar Piastri i Daniel Ricciardo, o którym wcześniej mówiłem. Ale wydaje mi się, że tak, że Oscar Piastri jest chyba najbardziej pechowym kierowcą. Dobrze jechał w kwalifikacjach do sprintu, tak samo jak i Lando Norris. McLaren miał więcej docisku na swojej małcie, co przełożyło się na to, że oni byli w stanie te opony uruchomić w tej trzeciej części czasówki. Coś, czego nie byli w stanie zrobić inni. Ale Oscar popełnił delikatny błąd. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. Nie wiem, czy mogę to uznać jako błąd jego. Bo finalnie skończyło się na tym, że zbyt duży wheel spin, zbyt duże boksowanie kół sprawiło, że samochód, czujniki w samochodzie oszalały i wrzuciły nagle bieg neutralny, luz. Po chwili wrócił normalny bieg, natomiast to sprawiło, że stracił naprawdę sporo czasu Oscar Piastri. Więc szkoda, bo tam było tempo i tam mogło być zdecydowanie lepiej niż 8 miejsce w kwalifikacjach do sprintu. To się przełożyło tylko na 7 miejsce w sprincie, w którym nie za bardzo nie chciał ryzykować, ale to sprint sobie może na koniec jakoś szybko omówię. Tylko sobie to zapiszę, żeby nie zapomnieć. Bo są plusy i minusy tego formatu, mam takie wrażenie. Był też ofiarą trochę samochodu bezpieczeństwa, bo zjechał chwilę wcześniej, jak samochód bezpieczeństwa był, no to inni pozyskiwali zjeżdżając do tej alei serwisowej, więc też mogło być lepiej w wyścigu niż ta ósma pozycja. Piąty w kwalifikacjach, tuż za Lando, tam jedna dziesiąta różnicy, mówmy się, to nie jest jakaś wielka różnica, wyprzedził oba Ferrari, a to tak naprawdę było w tamtym momencie dla McLarena najważniejsze, więc pozostaje się mu cieszyć tak naprawdę. No i wiecie co, no znowu, piąty chyba, bo szósty raz zwracam waszą uwagę na to, no, to nieważne. Szkoda mi czasami Oscara, bo mogło być lepiej. To mógł być lepszy weekend niż wyjeżdża stąd z siódmą i ósmą pozycją odpowiednio sprincie i w głównym wyścigu. Ale po prostu nie miał, bo miał po prostu pecha. To najzwyczajniej w świecie. Tam było tempo, naprawdę niezłe tempo, ale miał Oscar Piastri po prostu pecha. I było widać, że jakby jest przy wywiadach taki trochę tym wszystkim zniesmaczony i nie ma co mu się dziwić. Szkoda, że tak to się dla Oscara Piastriego wszystko ułożyło. On też, jeszcze dodajmy, oczywiście w tym wyścigu mógłby, nie dość, że stracił na tym pitstopie przed samochodem bezpieczeństwa, no to jeszcze dodatkowo nie pomógł Lance Stroll, który to Daniela Ricciardo wepchnął w dyfuzor Oscara Piastriego. Oscar mówi, że on nawet nie poczuł tego uderzenia, ale ten nos gdzieś tam wpadł do środka, połamał płotki w dyfuzorze. No i Oscar stracił część docisku, przez co też tracił kolejne pozycje, nie był w stanie się bronić ani przed Fernando Alonso, ani przed George'em Russellem, więc szkoda, że tak to się dla niego ułożyło, ten tempa po prostu już potem nie było i Oscar dopiero ósmy, siódmy, Fernando Alonso, trzeci w kwalifikacjach do sprintu. W sprincie nie dojechał, jedyny niesklasyfikowany kierowca 20, znaczy sklasyfikowany, ale ten, który nie skończył, to jest bardzo ważny sklasyfikowany. I trzeci w kwalifikacjach normalnych, niezależnie czy było mokro, czy było sucho, Fernando tam jeszcze wciskał nam kit, że w piątek, że nie, słuchajcie, spokojnie, przyjdą słowa kwalifikacje, to już nie będzie tak dobrze. No dziadu, no powtórzyłeś to tu i tu. Nieprawdopodobny by jest Fernando Alonso. Gość poleci na drzwiach od stodoły. To jest ten typ kierowcy. Pojedzie, przepraszam, drzwiami od stodoły. To jest ten typ kierowcy i kolejny raz to udowadnia, że niezależnie jakie on ma auto, on mówi, że nasze miejsce jest na dziewiątym, dziesiątym miejscu. No to teraz jak sobie wklikam się szybciutko w tabelę i spojrzę sobie na kierowców i zobaczę, że Fernando Alonso do tej pory dziewiąty to był raz. I to było w Bahrajnie, no raz był też ósmy w Australii, ale piąte miejsce w Arabii Saudyjskiej, szósty w Japonii. No słuchajcie, no, ręce się same składają do oklasków. No dziad jest po prostu świetny. Dziad jest po prostu świetny i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Delikatne ogłuszenie w tym sprincie, on też nie skończył tego sprintu, trochę z własnej woli, no razem z Sainzem tam powiedzmy, bo moim zdaniem ta wina, im dalej jestem od tego incydentu, tym bardziej skłaniam się ku temu, że wina leży po stronie obu panów. Miał problemy z oponami Fernando Alonso, on tam długo był maszynistą pociągu, jechał naprawdę ile tylko fabryka dała, za nim jechał Carlos Sainz, dalej jechał Perez i dalej jechał Leclerc. Jeżeli dobrze pamiętam, wydaje mi się, że dobrze pamiętam. I Fernando Alonso popełnił delikatny błąd. Potem Carlos Sainz do niego zbliżył, próbował go wyprzedzić. Nam doszło do pierwszego kontaktu, a potem delikatnego. Sainz go w końcu wyprzedził, ale Fernando postanowił, że w dziewiątce skontruje od razu, jak tylko będzie mógł to zrobić. Pojechał kompletnie inną linią, czego się nie spodziewał Carlos Sainz, a to sprawiło, że panowie się po prostu zderzyli. 10 sekund kary dla Fernando Alonso i uwaga, uwaga. Uwaga. 3 punkty karne. Tak jest. Za coś, co moim zdaniem z kontaktów w ten weekend miało największe prawo być uznane incydentem wyścigowym. On dostaje 3 punkty karne, czyli najwięcej, co sprawia, że Fernando ma 6 punktów karnych. Stroll ma 4, przypominam. On ma 6 punktów karnych po 3 zdobyte w Australii. Za to, że George Russell patrzył się na kierownicę. I teraz 3 za próbę walki. No też sfrustrowany był Fernando tym i mówił, że on się absolutnie z tym nie zgadza. Mówi, no to mamy nie walczyć w tych sprintach, czy o co chodzi? Mówi, jaki jest sens? To w ogóle ciekawe zdanie, które powiedział Fernando. Powiedział, że on nie jest fanem weekendów sprinterskich. Nie jest fanem tego formatu, bo mówi, że dla niego to w takim wypadku nie jest opłacane. No po co ja mam jechać w sprincie? Po co ja mam potencjalnie mieć potem problemy właśnie z uszkodzonym samochodem? Skoro dla nas to są bardzo małe punkty w Astonie Martinie do zdobycia. Jeszcze do tego mogę dostać jakąś dziwaczną karę. Mówi, że ja po prostu jeździć nie będę. I tutaj też doszło do kuriozalnej sytuacji z tą karą, ponieważ Fernando był sklasyfikowany, więc te 10 sekund nie zostało tak jak w wypadku Daniela Ricciardo przemienione na 3 miejsca kary w kolejnym sprincie, bo tak by pewnie wtedy było. Tylko Fernando Alonso dostał 10 sekund kary do czasu wyścigu, którego nie ukończył. Ale został sklasyfikowany, bo przejechał ze sprintu, przepraszam, ale został sklasyfikowany, bo przejechał odpowiedni procent okrążeń. Rozumiecie ten idiotyzm? To nieprawdopodobne jest, co FIA robi, ale powiedzieli przynajmniej, że muszą się zająć tym tematem na przyszłość, żeby takie sytuacje już się nie tworzyły. Trzymali się litery prawa, to w tym wszystkim było najważniejsze. Będąc przy Alonso, też myślę, możemy powiedzieć o tym, że był protest ze strony Astona Martina. Odpalę sobie nawet ten dokument, który ten protest odrzucił. Protest złożony 20 kwietnia przez Astona Martina. Aston Martin chce złożyć formalnie protest przeciwko samochodowi 55 prowadzonemu przez Carlosa Sainza z teamu Scuderia Ferrari, który to jeździ w trakcie weekendu Grand Prix Chin. Jeździł 20 kwietnia. Chodziło o to, że opierając się artykuł 39,6, który to mówi o tym, że jeżeli jakikolwiek samochód w trakcie kwalifikacji zatrzyma się na torze, nie będzie już mógł ich kontynuować. O to się próbował oprzeć Aston Martin. To naprawdę był ciekawy case i czekaliśmy, co tak naprawdę się z tego urodzi. Oczywiście to chodziło o kwalifikacje. Czekajcie, poszukam jeszcze, bo wiem, że... O, mamy to tutaj. Już wam zaraz to przytoczę, bo Grzegorz tutaj na pewno to już pięknie przetłumaczył, więc nie będę musiał tego robić w locie. Minuta 17 stał dokładnie Carlos Sainz na torze, zanim ruszył z powrotem, ale ruszył o własnych siłach, bez niczyjej pomocy. Co ciekawe, sędziowie zaznaczyli, że podczas posiedzenia komisji F1 w Belgii w 2023 roku zgodzono się na dodanie zewnętrznej pomocy do artykułu 39,6. Zmiana ta nie została natomiast wprowadzona. Gdyby tak się stało, protestowane najprawdopodobniej by nie było. Słuchajcie, absurd tej sytuacji jest taki, że wszystkie zespoły chciały być obecne na tym spotkaniu, bo oni sami nie wiedzieli, jak interpretować ten przepis, a jak się okazało właśnie w Belgii, w trakcie Grand Prix Belgii zeszłorocznego ustalono, że chodzi tutaj o zewnętrzną pomoc i nie dopisano tego artykułu przez 8 miesięcy. Rozumiecie to? Nie dopisano tego do tego artykułu 39,6. To jest... opieszałość tego ciała zarządzającego jest niesamowita. Mam wrażenie, że żadne przepisy nie są tak niedoprecyzowane i spieprzone jak przepisy Formuły 1. Niesamowite jest to, że mijają lata, miałem kolejne weekendy i ciągle jest coś nie tak z tymi przepisami. Szanuję Astona Martina za próbę, bo faktycznie szerokie pole do interpretacji pozostawiał ten artykuł, ale no, nie miało to szans powodzenia. Jedyne co jeszcze, jako kamyczek do ogródka, no to ten próba dziwnej jazdy przez Fernando Alonso, który to założył softy pod samochodem bezpieczeństwa. No i było jasne, że będzie musiał jeszcze raz zjechać, on potem się tam odbudował, bo on wypadł poza punkty i dojechał na tym 7 miejscu. To była dziwna decyzja, Fernando tłumaczył, że próbowali zrobić coś innego. Moim zdaniem liczyli na to, że jeszcze będzie jakiś jeden safety car albo jakieś inne VSC, albo może i czerwona flaga, ale się nie udało. Fernando na tym wszystkim po prostu nie zyskał na tej próbie zrobienia czegoś inaczej. Szóste miejsce, George Russell, 11 w kwalifikacji do sprintu, 8 w sprincie, 8 w kwalifikacjach. Lepszy Mercedes znowu w przekroju wyścigu, gorszy w sprincie, no ale to wiadomo dlaczego. Zepsuł kwalifikacje do sprintu, nie wszedł do SQ3, ale niedziela, brawo. Zdecydowanie brawo, szóste miejsce, mam wrażenie, że to jest wynik i tak ponad stan, bo przed nim powinien być jeszcze Oscar Piastri, George powinien być tak naprawdę siódmy, ale wiemy, jakie problemy miał Australijczyk, więc brawo Gekonie, no, tym razem dowozisz znowu więcej punktów z duetu, tak, bo chyba jeżeli to zliczymy, to dalej jest więcej punktów. Ale to nie było tak, że George był jakiś rewelacyjny w ten weekend, no. Grzegorz odpalił tam Piotra Ćwielonga, mówiąc o tym, że jakby no wiatr wieje inaczej, jest inna pogoda. No, jest niedziela, tak jak mówiłem w studiu, pewnie ci, którzy nie widzieli Viaplay, no to porównałem to wszystko, całe narzekanie George'a Russella na właśnie tą zmienną pogodę i zmienny wiatr, to Piotrka Ćwielonga, który to lata temu w wywiadzie dla Orange Sport w trakcie meczu powiedział, że jest niedziela 17, pogoda też nie sprzyja grze w piłkę, więc no, szukają wymówek w Mercedesie najmocniej, jak tylko mogą. Piąte miejsce Carlos Sainz, pierwszy wyścig Carlosa Sainza bez podium, słuchajcie. Piąty w kwalifikacjach do sprintu, piąty w sprincie, siódmy w kwalifikacjach. Połączymy go sobie z Charlesem Leclerciem, który był czwarty, siódmy w kwalifikacjach do sprintu, ale czwarty już w sprincie i szósty w kwalifikacjach. Leclerc wygrywa ten weekend, biorąc pod uwagę już wszystko. No i powiem wam, że sam Carlos mówi, że to był dla niego trudny weekend. Słabe było Ferrari. Sainz popełnił ten błąd w kwalifikacjach, wyrżnął w bandę. Na szczęście dla niego bez większych konsekwencji, ale to nie był weekend Ferrari. Oni kompletnie nie trafili. Akurat w zeszłym sezonie, jeżeli chodziło o weekendy sprinterskie, to wydawało się, że Ferrari z bomby zawsze jest szybkie i nie potrzebują dużo czasu, żeby to auto dobrze ustawić, ale tutaj coś ewidentnie moim zdaniem się zmieniło. Mówili po kwalifikacjach, że ustawili się pod wyścig. W wyścigu tego nie było widać kompletnie, nie było tempa, nic nie było. Ferrari nie było nic. To był bardzo słaby weekend dla Ferrari. Oni tam muszą to szybciutko wszystko z głowy wyrzucić i posprawdzać. Największa historia oczywiście to Charles Leclerc, który się spłakał w stylu Alexa Albona, który to kiedyś powiedział they race me so hard w trakcie jednego z wyścigów. No to Charles Leclerc się spłakał, że Carlos Sainz walczy z nim mocniej niż z kimkolwiek innym. Polecam sobie, Charles, żebyś odwinął, co robił Carlos Sainz z Fernando Alonso w trakcie sprintu. Leclerc powiedział, że muszą o tym porozmawiać. Sainz generalnie powiedział, że jest okej, jeżeli ja mu tam jakkolwiek zagroziłem, że zrobiłem coś źle, no to ja go bardzo przepraszam. Tam chodziło oczywiście o to, że po tej kontakcie z Alonso tam było delikatne dotknięcie się przez panów kołami. Sainz też mówił, że no były uszkodzenia w tym sprincie i też dlatego była tylko to piąta pozycja, ale no nie, no ten Leclerc mnie załamał, no bo potem ewidentnie Ferrari przekombinowało z ustawieniami po sprincie. To ciekawe, wydawało się, że po sprintach to będzie tak, że te ustawienia to już będą tylko takie doprecyzowywanie tego, co wcześniej zostało zrobione, a tutaj Ferrari jakby poszli w złym kierunku i nic z tego w niedzielę nie wyszło. Pytanie, czy to jest początek konfliktu w Ferrari, bo na Monce w zeszłym roku było fajnie, według Leclerca się razem z Carlosem ścigał i prawie go staranował. No a tutaj Carlos Sainz ledwo puknął go kołami, Leclerc przyszedł i się popłakał. No tak wygląda trochę, jakby mieszkał w głowie u Charlesa Leclerca Carlos Sainz i może stąd się to bierze. W każdym razie Ferrari musi wrócić do formy, to tak wyglądać nie może. Sergio Perez, szósty w kwalifikacjach do sprintu, trzeci w sprincie, drugi w kwalifikacjach. Powraca Sergio Perez chyba powoli, mam takie wrażenie. Słabe SQ3, nie wykorzystał auta kompletnie w deszczowych warunkach. Trzeci w sprincie, nie był w stanie dogonić już potem Lewisa Hamiltona. Miał w ogóle problemy, wielkie problemy z wyprzedzaniem. Dał się podciąć, inaczej nie podciąć. Wykorzystał Lando Norris inną strategię do absolutnego maksimum, ale to też nie jest tak, że słuchajcie, no panowie, jeżeli się nie mylę, aż sobie to sprawdzę, zjechali w bardzo podobnym momencie. Tutaj jeszcze jest błąd w live timingu, to nie, muszę sobie to przesunąć, bo z jakiegoś powodu po wyścigu w ogóle było tak, że Lando Norris był na pierwszym miejscu przez chwilę. Czekajcie, cofnę sobie to kawałek. Może mi się uda jakoś znaleźć moment, w którym jest normalnie. Okej. Okay. Perez zjechał okrążenie później nawet, bo 32 okrążenia przejechał na tej oponie, 33 przejechał Lando Norris, więc tak naprawdę oni spod safety cara ruszali razem. To nie jest tak, że Perez zjechał jakoś wcześniej, stracił. Nie! Oni ruszali spod safety cara razem. I Lando Norris po prostu był szybszy od Sergio Pereza. Sergio Perez był słaby w ten weekend. Był słabszy niż był chociażby w Japonii. Dał się objechać i z weekendu, w którym McLaren zarzekał się, że oni są słabi, Red Bull ewidentnie moderował swoją przewagę. Znaczy Max Verstappen moderował swoją przewagę. Perez dojeżdża na trzecim miejscu. Trzeci w sprincie, więc gubi te punkty dla Red Bulla. Przyglądajmy się, bo mam wrażenie, że znowu mocny początek sezonu i Sergio Perez już też w pełni wyglądał dziwnie i znowu zaczynał mówić o tym, że oni się muszą przyjrzeć pewnym rzeczom, bo on nie rozumie, co się stało, więc być może coś tutaj się zaraz nam narodzi. Lando Norris, drugie miejsce, absolutnie wielkie brawa. To, co zrobił w kwalifikacjach do sprintu, to jest naprawdę wielka, wielka klasa. Włożył tam 1,2 sekundy, prawie 1,3 Hamiltonowi, wykorzystał to, co dostał od McLarena w 100%, więc naprawdę wielkie brawa. Potem błąd w sprincie, niepotrzebna ta walka z Lewisem do samego końca. Dał się tak naprawdę zepchnąć Lewisowi na tą brudną część toru i sam stracił kompletnie przyczepność, wyleciał poza tor, stracił miejsca i skończył na tej szóstym miejscu. Czwarty w kwalifikacjach normalnych, też wielki, wielki wynik, wielkie brawa. Przegrał tylko z Fernando Alonso tak naprawdę, poza Red Bullami. Bardzo dobra decyzja o tym, że przedłużyli ten pierwszy stint, udało się to zrobić i pojechanie po ten jeden pit stop, to dało mu to drugie miejsce tak naprawdę. Brawo, Lando był świetny, po prostu Lando był świetny i to jest wszystko, co można tutaj powiedzieć. A przepraszam, Perez, a propos Pereza i tego jazdy po samochodzie bezpieczeństwa, to Sergio, akurat tutaj jeszcze muszę go troszeczkę obronić, żeby też nie było, że jestem taki zły i najgorszy. Tu jest samochód bezpieczeństwa. Tak, Sergio miał jeszcze tam Charlesa Leclerca, którego musiał wyprzedzić. On potem ze mną się tłumaczył, że w trakcie walki z Leclerciem to on poniszczył opony, no ale to umówmy się, Sergio, nie? Gdzieś na tym samochodem w stawce wypadałoby tego Leclerca wyprzedzić dosyć szybko. Szczególnie, że mówimy o Leclercu, który jasno powiedział, że on nie miał tempa i on nie był w stanie walczyć z McLarenem. No to ty nie mogłeś go wyprzedzić? To też nie świadczy dobrze o tym Sergio Perezie. Natomiast brawa dla Norrisa, brawo oczywiście dla Maxa Verstappena, poza tym, że noga się powinęła w tych deszczowej końcówce kwalifikacji do sprintu, no to weekend niemal perfekcyjny. Alonso mu zabrał najszybsze okrążenie tym swoim szarżą na oponie pośredniej na koniec wyścigu. Pierwszy w sprincie, pierwszy w kwalifikacjach, pierwszy w wyścigu. Max Verstappen jest klasą samą dla siebie, powiedział, że on nie potrzebuje rywali, a on się ściga sam ze sobą. Doszliśmy do tego momentu, w którym Max jasno mówi, że on się ściga sam ze sobą, słuchajcie. Niesamowite. Punkty karne to jest temat, do którego jeszcze chciałbym wrócić, bo o Maxie umówmy się, no ile można się zachwycać. Jakby ja się zachwycam cały czas, no, ale nie możemy ciągle o tym powtarzać. Punkty karne są tematem, który musi poruszyć się FIA, musi poruszyć Formuła 1, muszą poruszyć się zespoły. Tutaj się musi coś zmienić, bo to nie może funkcjonować w ten sposób, że Alonso za taką bzdurkę, za którą równie dobrze można było go nie karać, dostaje 3 punkty karne, a gościu za staranowanie jeden i drugi dostaje 2 punkty karne. To jest jakiś absurd kompletny i to nie może tak wyglądać. Fernando Alonso tak naprawdę dostał 6 punktów karnych, kiedy realnie mógł mieć 0. Rozumiecie to? 6 punktów karnych, kiedy realnie mógł mieć 0. To tak wyglądać nie może. Jeżeli chodzi o ten format sprinterski, to jest lepsze rozwiązanie i to widać. Ono zmienia nam w pewien sposób percepcję całego weekendu. Ta zmiana ustawień sprawiają, że faktycznie da się znaleźć coś więcej, że na przykład mógł z tego skorzystać się Esteban Ocon, chociażby kończąc na 11. miejscu. W Sauberze chyba też tam sobie poszli w dobrą stronę z tymi ustawieniami, przynajmniej u Bottasa, i wyciągnęli sobie coś więcej, ale mam wrażenie, że faktycznie w tym sprincie, tak jak mówił Fernando, albo atakujemy, albo się bawimy, albo atakujemy i jakby nie przejmujemy się niczym, albo nie mam pojęcia, czy ktokolwiek będzie chciał o tych sprintach walczyć, bo boją się kierowcy ewidentnie ryzyka, boją się tego, że uszkodzą te samochody i boją się, że będą mieli problem potem w kwalifikacjach do głównego wyścigu, gdzie te punkty największe się zdobywa, więc to jest najlepszy format sprinterski, jaki mieliśmy do tej pory, ale faktycznie ta obawa o sobotę istnieje. Chciałem wszystkim serdecznie podziękować za każde dobre słowo, które w ogóle po sprincie dostałem. Udało się skomentować ten pierwszy sprint jako ta tak zwana jedynka razem z Aldoną, której też bardzo dziękuję. Fajne doświadczenie, bardzo fajnie, naprawdę. Dziękuję za wszystkie słowa, te dobre, jak i te krytyczne. Z miłą chęcią przyjmuję oczywiście. No i ostatnia wiadomość na koniec, zanim to wszystko puszczę do eksportu i chwilę się zdrzemnę przed IndyCar w Long Beach, tak to mniej więcej możecie sobie to gdzieś usadowić w głowie, gdzie w tym momencie w czasie się znajduję. Michael Andretti spotkał się z FOM-em, spotkał się z Formułą 1. Kolejne spotkanie będzie za 2 tygodnie w Miami. I również rozmawiał z prawnikami antymonopolowymi. Więc wygląda na to, że te otwarcie, które za nami, siedziby Andretti nowe i w Silverstone, no to nie są przypadki. Michael musi coś więcej wiedzieć. I wydaje mi się, że Michael coś ma, Michael inwestuje, bo Michael wie. Bo Michael po prostu wie, że jeżeli nawet będzie 2028, to będzie. I to jest chyba największa wiadomość. Brawo. Po prostu brawo dla Michaela Andretti'ego, że nie poddał się, nie dał sobie w kaszę dmuchać i że się nie przestraszył tego wszystkiego przede wszystkim i próbuje cały czas z tym wszystkim walczyć. Słuchajcie, mam nadzieję, że niczego nie pominąłem, bo też samotne, że tak powiem, przygotowywanie się do tego wszystkiego zawsze wygląda trochę inaczej. Kary chyba wszystkie wymieniłem, mam otwarte wszystkie dokumenty, to sobie jeszcze szybko sprawdzę. Lance Stroll tak jest, za bycie ogórem. Kevin Magnussen tak jest, za bycie ogórem. Logan Sargent tak jest, 10 sekund kary za błąd jego i zespołu. Daniel Ricciardo za to, że Lance Stroll go stalonował. Pierre Gasly 10 tysięcy euro kary, tak jest. Fernando Alonso. No i ten protest odrzucony Astona Martina, to też jest rzecz ciekawa. Bardzo mnie interesuje, czy artykuł 39.6 się zmieni już po tym weekendzie, czy będziemy musieli na to dłużej poczekać. Naprawdę jest to rzecz ciekawa. No i jeszcze jedna rzecz się wytworzyła, to oczywiście był skreślony czas Lando Norrisa w tym SQ3 za to, że okrążenie wcześniej wyjechał. Faktycznie jest to praktyka, która jest stosowana, ale trzeba pamiętać, że takie rzeczy są po prostu w notatce dyrektora wyścigu, która jest przy okazji każdego eventu, jeżeli można zyskać wyjazdem poza obręb toru i na następne okrążenie, tak jak chociażby ma to miejsce w Austrii, no to wtedy faktycznie to jest penalizowane. W takiej sytuacji, kiedy tam jest ta pułapka żwirowa, tak jak teraz była w Chinach, swoją drogą, świetny pomysł, świetne wykonanie i szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to jest droga, którą znowu powinniśmy pójść. Dość asfaltowania tych poboczy, czas wrócić do pułapek żwirowych, czas wyznaczyć naturalne limity toru, to wtedy będziemy wszyscy mieli spokojniejszą głowę, nie będziemy musieli się aż tak tym wszystkim zamartwiać i co chwilę narzekać na sędziów, chociaż jak nie to pewnie zepsują coś innego. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że wysłaliście mnie samego przez tą blisko godzinę. Przypominam, partnerem podcastu jest oczywiście marka Divers. Na dole macie w opisie link do sklepu Diversa. Chętnie klikajcie, szukajcie tego, co tam się Wam podoba. Kolekcja, czy to Dakar, tak jak ja mam na sobie, czy czy kolekcja Lemonowa, bardzo, bardzo fajna moim zdaniem, dla was wszystkich dostępna. Pamiętajcie, że możecie nas znaleźć na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na TikToku, na Patronite. Patronom serdecznie dziękujemy. Bartek robił dla was live'y prosto z Chin, więc mieliście okazję też z nim porozmawiać, więc bardzo fajnie, że mu się w ogóle udało, bo nie wiedzieliśmy, jak będzie z tym jego dostępem do internetu i czy ten VPN w ogóle będzie działał, ale wszystko działa, więc super. Możecie też nas oczywiście znaleźć na grupie na Facebooku, na Discordzie, wszystkie linki na dole w opisie, że tak powiem. Za tydzień wrócimy do normalnego programu. Przypominam też, że są dwa nowe filmy na kanale mój i Bartka. Ja się zająłem tematem Flavio Briatore, Bartek zajął się tematem prywatnych samochodów kierowców. Do obejrzenia na kanale zachęcam, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli tu jeszcze jesteście. Ja nie sądzę, że jeszcze ktoś tutaj jest, bo zawsze po tym pożegnaniu tak naprawdę już wszyscy sobie idą, no ale nic. Dziękuję wam bardzo serdecznie i słyszymy się za tydzień. Cześć.